Cześć, witajcie w 258. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówią do Was Mateusz Żerkowski, Barabarabasz.
Oraz Konrad Okoński, dwa kroki w przód, jeden krok w tył.
A w dzisiejszym odcinku newsy tymczasem w świecie największych ziemniaków.
On hibernuje.
Zamieszanie z nerkami.
Mój czworonożny brat.
A także kącik robotyczny. Szybka piłka, piłka w trybuny i after show. Nie zmieściliśmy żadnej rozkminy dzisiaj.
Nie mam żadnej rozkminy, ponieważ ja miałem Blue Week w tym tygodniu. Wcześniej byłem chory. I co? I wiesz, życie to dziecko, Monster Hunter i Mario.
To prawda, ja miałem podobnie życie to, w tym tygodniu też zachorowałem, więc życie to był God of War.
Nie masz za dużo rozkmin, jeżeli nie wychodzisz za dużo z domu, a jeśli jesteś chory, to nie wychodzisz z domu. Ale zrobiłem tatuaż nowy.
Kształcie czego?
Zrobiłem tatuaż w kształcie obcego, bo Sebastian Skrobol, którego możesz kojarzyć z stąd czy z inąd.
Jebać!
Ma taką fajną, nie powiem serię tatuaży, ale ma takie tatuaże, gdzie rysuje ptaka z widocznym szkieletem, czyli rysuje jakby sylwetkę ptaka czarną i szkielet tego ptaka w środku. I stwierdziłem, ja zawsze chciałem, wiesz, wytatuować aliena na tej ręce, gdzie mam postacie, więc dlaczego nie jebnąć takiego aliena, który ma kości? Teraz mogę poszukać jakiegoś zdjęcia, są na pewno na moim Instagramie. Najśmieszniejsze jest to, że on zaprojektował tego aliena w pionie. Czekaj, muszę dać wam zdjęcie, żebyście zrozumieli. On go zaprojektował w pionie, on tak jakby jest, on jest w takiej pozycji, jakby był zawieszony wewnątrz takiego, wiesz, takiego tanka pełnego jakiegoś płynu. Ale wygląda trochę inaczej, jeśli podniosę rękę do góry. Wklejam zdjęcie projektu do czatu teraz. Więc kiedy jest
wygląda
tak...
Wygląda jakby leżał, nie? Tak sobie tak położony jest.
No właśnie w tej pozycji on jest zawieszony jak w jakimś czymś. Ale jak podniosę rękę do poziomu, to wygląda jakby leżał na plaży.
Tak, wygląda jakby leżał na
albo
plaży.
Albo jak był z tego, jakby był z Kaplicy Sykstyńskiej stwarzany przez człowieka.
Namaluj mnie jak swoje francuskie dziewczęta.
Zobacz, w ogóle poprosiłem go, żeby wsadził mu do brzuszka czaszkę ludzką. Tak czy owak, to jest tylko projekt, który, wiesz, wykonany na skórze wygląda trochę inaczej, trochę też dokładniej. I chciałbym wam pokazać, ale nie wiem, czy mogę zalinkować z Instagram Story do czatu? Nie bardzo? No trudno. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jest Instagram mój, który nazywa się Konrad podkreślnik Koko i tam możecie zobaczyć skończone w stories w folderze Inks. A, screena, masz rację, mogę zrobić screena, zapomniałem, wiesz, że jestem w przyszłości, żyję. Nie będzie to super widać. W każdym razie, udało mi się w ten sposób, Mateusz, spotkać ze Skrobolem. Przez ostatnie pół roku albo rok mieliśmy jakiś problem, żeby się umówić i spotkać. Wiesz, ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jeśli chcesz się ze mną spotkać, to musisz przyjechać na gry planszowe w dniu tygodnia po godzinie 21. Bo wtedy jestem wolny. Także ten tatuaż był jakby jednym ze sposobów, nie zrobiłem tatuażu po to, żeby się spotkać ze Skrobolem, ale wiedziałem, że jeśli go zrobię, to się spotkamy. Więc był to jakby powód, żeby pociągnąć ze spust z tym.
Mam wrażenie, że trochę ten, że nie musisz robić sobie tatuażu, żeby się spotykać z ludźmi, ale to tylko moja opinia.
No właśnie mówię ci, że muszę, czasami trzeba, inaczej nie ma jak.
Rozumiem. Perfectly understandable.
Poza tym, patrz, spotkałem się z kumplem i mam jeszcze z tego tatuaż.
Jasne. Obcego, który leży na plaży.
Tak, jeśli mam rękę na bok, to wtedy tak. No ale, no cóż.
Wydzierajmy jak swoje francuskie dziewczęta.
Tatuaż jest dobry, jak jest zabawny. Idziemy w newsy?
Yes. These are tonight's headlines.
Jak możesz, jak pewnie wiesz, podejrzewałeś, jak możesz mnie podejrzewać, powybierałem takie raczej wesołe rzeczy ze świata.
Tak.
Wyobraź sobie, że w Nowej Zelandii, w mieście zwanym Hamilton, znaleziony został największy na świecie ziemniak, który nazywa się Doug. I wyobraź sobie dialog, który musiał zajść. So you found the biggest potato? Yeah. What's its name? I don't know, man, I just dug it up, so maybe... Doug. Słuchaj, nowy ziemnior waży 7,9 kg, gdzie poprzedni rekord pochodził z, wiesz, z ojczyzny ziemniaków z Anglii, z Nottinghamshire. Nottinghamshire? I obecnie rekord Guinnessa ma ten ziemniak z Nottinghamshire. Ponieważ, wiesz, jest to ogromny rekord, to jest dwa razy więcej, także prawie dwa razy więcej. Więc Guinness jakby wymaga badań genetycznych tego ziemniaka. Więc Doug został wysłany
jest ziemniakiem.
Do Szkocji. Tak, został wysłany do Szkocji na badania genetyczne, żeby potwierdzić jego autentyczność.
A tymczasem... Nie wiem, ciągle są mężczyźni, którzy opiekują się nie swoimi dziećmi. Podczas my, kiedy DNA testujemy ziemniaki.
Ej, no wiesz, dzieci nie trafiają do księgi rekordów Guinnessa.
A... Rzadziej. No. Chociaż
to nie jest tak, że
częściej, no. Trafiają częściej niż ziemniaki, bo każdy rekord jest powiązany w jakiś sposób z człowiekiem.
No, może.
Się nie, że dzieci, ale te same dzieci tylko lata później.
Patrz, ale jeśli pójdziesz do baru i powiesz ludziom, mój dzieciak wygrał dzisiaj w koszykówkę, to nikt ci nie postawi za to piwa. Ludzie powiedzą, okej. A jeśli przyjdziesz i powiesz, jestem w księdze rekordów Guinnessa za największego ziemniora, to dostaniesz prawdopodobnie przynajmniej jedno piwo.
Jest w tym jakaś logika. Ciężko mi się kłócić. Podoba mi się... Jeśli realne, ten ziemniak jest wystarczający, żeby zrobić 8 opakowań chipsa.
No właśnie, nie rozumiem dlaczego, bo tu jest napisane 8 opakowań chipsów, albo 173 paczki crisps, czyli... Oven chips
frytek.
To są frytki. Okej, okay, czyli 8...
Chips.
8 frytek.
A, okej. Okay. 8 opakowań frytek lub 172 chipsów.
Albo 26 pieczonych ziemniaków. Ja chciałbym zauważyć, że mógłbyś zrobić jednego pieczonego ziemniaka z niego.
Tak, ale o porcji standaryzowanej. 26 standaryzowanych porcji.
Colin, który wyhodował tego ziemniaka, mówię wyhodował, ale tak naprawdę znalazł go w swoim ogrodzie, mówi, że jest przerażony, że musi wysłać go na te badania genetyczne. Mówi, że to był rollercoaster emocji. I skarży się, że od czasu, kiedy zaczęli robić te wszystkie badania, jego ziemniak trochę się skurczył. I traci soki przez te dziury, które zrobili, żeby zrobić biopsję, jakby wiesz, wyciągnąć materiał.
Bo chyba też chodzi o to, żeby on był naturalny, ale tak. Bo jeżeli jest genetycznie modyfikowany, to nie dostanie się do księgi rekordów.
Nie, no na pewno wtedy nie. Zastanawiałem się w ogóle, jak to czytałem tego newsa. Dlaczego Amerykanie, wiesz, nie wejdą w ten temat? Bo wiem, że tam jest bardzo popularny taki konkurs wyhodowania największej dyni. Ale z drugiej strony, może po prostu Amerykanie zostawili ziemniaki, wiesz, w Wielkiej Brytanii? Stwierdzili, że to nie jest jakby ich temat?
Tak, kiedy ją podbijali.
Także nie wiem, Ameryka to dynie. Chodźmy dalej. Zostańmy w ogóle w Wielkiej Brytanii, skoro już byliśmy tutaj przez chwilę. Mm-hmm. On hibernuje. Chciałem, żeby to był cytat z sketchu Monty Pythonów o papudze, ale nie pamiętałem dokładnie słów. Dwóch mężczyzn w Irlandii przyprowadziło na pocztę martwego emeryta, żeby pobrać jego rentę.
To brzmi dobrze.
Głównie przyszedł jeden koleś i powiedział, no chciałbym pobrać rentę za tego i tego kolesia. Oni powiedzieli, nie możemy panu wydać jego renty, on musi tu przyjść sam. Więc powiedział, okej, proszę chwilę poczekać. I poszedł po kumpla i przyprowadzili tego martwego kolesia, udając, że jest żywy. Jakby podpierali go tak. ciągnęli jego stopy po ziemi.
Jak się to nazywa? Weekend at Bernie's?
Chyba tak, że dzieciaki spędzają weekend u martwego kolesia, bo ma wolną chatę.
Ja z tego co rozumiem, to go zabijają, a potem jakby udają, że żyje, żeby go
spędzić weekend w jego chacie chyba, nie? Ja nie widziałem tego filmu, wiem, że jest bardzo popularny.
To jest klasyczny, jest memiczny. Jest memiczny, ja też go nie widziałem. Wiem, że pamiętam właśnie, że jest bardzo popularny w kulturze i pamiętam jak chyba How I Met Your Mother Barney robił podryw na Weekend at Bernie's.
Hamael napisał na czacie: dobrze, że nie zrobili z niego pacynki. I to była moja rozkmina, stary. Wyobraź sobie, że... Bo takich osób jest sporo, wiesz, emerytury są... Potrafią być dosyć wysokie.
Ja zastanawiam się, dlaczego nie byłoby im łatwo wziąć po prostu kogokolwiek w tym wieku, żeby przyszedł i pomachał tym dowodem?
No musiałbyś znaleźć kogoś wyglądającego w miarę podobnie.
No nie wiem, naprawdę aż trochę podobnie, nie? Ale...
Czy to nie jest też tak, że chodzisz zawsze na tą samą pocztę odbierać...
No ale wystarczyłoby, że zabraliby maseczkę go, nie? W dzisiejszych czasach.
Może, ale rozkmin to.
Mogliby wziąć...
Czy jeśli dostajesz emeryturę, to czy możesz pójść na dowolną pocztę, czy musisz pójść na swoją pocztę, która dostaje budżet na to, żeby wydać ci kasę? Bo jeśli na tą samą, to będą znali tego kolesia tam. Ale zobacz, otwierasz, zatrudniasz zajebistego brzuchomówcę i zatrudniasz go do odbierania ostatniej renty właśnie. Ktoś umarł kilka dni przed rentą, przed emeryturą i ten koleś przychodzi i za połowę tej kasy jakby zanimuje tego twojego martwego, żeby przekonać osobę na poczcie.
Ja sobie bardziej wyobrażam motyw, jak to musiało wyglądać, skoro, że siedzisz, jesteś pracownikiem poczty, nie?
Tak.
I przychodzą, mówisz im tam, że muszą przejść, nie wiem, ktoś ich, twój kolega albo ty, mówicie im, że muszą przejść z żywym kolesiem, nie? W sensie muszą przyjść z tym kolesiem na in person. No i oni przychodzą i ty widzisz, że on jest martwy. I widzisz, że oni nieudolnie udają.
Ale jest ci głupio im mówisz, powiedzieć.
Tak, tak. I no, nawet nie tyle głupio, co i po prostu mówisz to, nie? I oni zapierają się i mówisz, nie, muszę zadzwonić na policję. Sobie wyobrażam level of confusion, który musi wystąpić, nie? I oni, którzy mówią, to uciekamy, ale uciekamy z ciałem czy bez, nie?
Musimy z ciałem, bo przywiązaliśmy jego stopy do naszych stóp, żeby wyglądało, że idzie. Ej, lepiej, stary, wyobraź sobie, że sytuacja jest bardzo niezręczna i ty widzisz, że to jest martwe ciało, ale nie chcesz jakby konfrontować tych kolesi, bo wiesz, że będzie super niezręcznie i w pewnym momencie ty zaczynasz też jakby kryć ich. Bo oni na przykład, głowa tego kolesia tak upada na bok i oni mówią, o, on ma wadę szyi. I ty mówisz, tak, tak, mój dziadek też ma wadę szyi. Też mu tak głowa opada. We're all friends here. Oh, fuck. Nice.
Ale to nie jest chyba prawda. Co? Wystarczyłoby, że musi sam osobiście odebrać. Wydaje mi się, że jeżeli sobie napiszę upoważnienie,
tak,
jakieś
ale...
sądowe czy coś takiego.
No musiałbyś mieć to upoważnienie. A
no ale możesz się podpisać.
Nie wiem jak jest w Irlandii, ale w Polsce jeśli chcesz kogoś upoważnić na poczcie, to musisz być osobiście i to zrobić. Nie możesz przynieść upoważnienia z domu, które mówi, no pozwalam mojemu tacie odebrać swoją paczkę z sex shopu.
Tak? Nie ma czegoś takiego, że upoważniam, no, po prostu upoważniam, podpisujesz że dowodem i to działa? Tak zawsze było, ale może się mylę.
Nie było tak 20 lat temu, kiedy się dowiadywałem, ale może się coś zmieniło. Arneun, który zainspirował moje dzisiejsze intro, Arneun mówi, że odebrał na współlokatora na upoważnienie. Tylko muszą być numery dowodu. No to może w takim razie coś się zmieniło, Ja znam inną rzeczywistość niż ty, Arnoin. No to może zjebali, może widzisz, mogli zrobić to łatwiej.
No widzisz, Okazuje się, że można było uniknąć wrzucenia ciała na pocztę.
Tylko...
Kto by pomyślał?
Tylko wtedy ty dajesz im upoważnienie, na którym jest twój numer dowodu i mają jakby paper trail do ciebie. Wiedząc, że ten człowiek... Jeśli ktoś twierdzi, że ten człowiek umarł wcześniej, to...
Nie dajesz im upoważnienia, machasz im upoważnieniem. To jest na okaziciela. Tak jest przynajmniej...
Machasz im portfele, mówisz, że jesteś z policji.
Podrobienie dokumentu jest mocniej karalne niż chodzenie z trupem.
Gdzie jest Bartek, kiedy
ciągle jest to oszustwo na wielu poziomach.
Tak, oszukujesz ZUS, znaczy tamtejszy ZUS.
Nie, chyba to tak nie działa.
Jak to nie? To nie masz prawa odebrać tych pieniędzy.
Tak, ale to nie jest chyba ZUS, nie? Chodzi mi o to, że wyłudzenie jest przede wszystkim twoim przewinieniem, jest oszustwo, jest podszycie się, jest fraud. Mhm. Jakby, nie? Podszycie się, a nie to, że nie odprowadziłeś składek albo podatku. Aha, ZUS, sorry, ja pomyślałem, że skarbówkę, jak powiedziałeś przez chwilę. I sobie pomyślałem, że okradasz bank. I twoim najgorszym przewinieniem jest to, że nie opodatkowałeś tych pieniędzy.
Twoim prawdziwą zbrodnią jest kiepskie brzuchobójstwo. Teraz mam dla ciebie serię dwóch newsów, Mateusz, które może ci się spodobają. Zamieszanie z nerkami. Jak ci się wydaje, jak często ludzie oddają nerki swoim ukochanym?
Wow. W sensie rozumiem, że wskaźnik to jest jestem z osobą, która prosi mnie o nerkę i jak często ta osoba oddam tą nerkę, tak?
No, a nie, albo na przykład czy
jak często przypadkowo oddaję nerkę przypadkowej osobie, jakby w sensie jak często oddaję nerkę bez powodu.
Bo ja bardziej trochę rozkminiałem, jak długo trzeba być z kimś, kiedy stwierdzasz, że kochasz tą osobę na tyle, że oddasz jej jedną ze swoich nerek. Mam tutaj dwie historie.
Tak, no wydaje mi się, że możesz nie znać kogoś w ogóle, jeżeli jesteś wystarczająco pojebany.
No nie, jeśli jesteś zajebistą istotą ludzką, która jest w stanie poradzić sobie z utratą jednej nerki i chcesz uratować komuś życie, to jasne, zajebiście, ale to nie są takie sytuacje. TikTokerka Colleen Lee, Amerykanka, oddała nerkę swojemu chłopakowi, który miał od 17 roku życia cierpiał na niewydolność nerek.
Jak słyszę TikTokerka czy coś takiego, to tak naprawdę rozumiem, że to jest jakieś OnlyFans czy coś takiego, bo...
Dopisałem TikTokerka, bo po pierwsze tak było w artykule i trochę nie rozumiem definiowania kogoś poprzez jego konto na TikToku.
No jeżeli faktycznie tym zarabia,
aha, no faktycznie, może? Masz rację, to jest jej praca.
Tylko jeżeli to jest jej praca, to trochę mam wrażenie, że cokolwiek nie powie jest jakimś skokiem na... Może być fejkiem po prostu.
On też
nie?
To powiedział, w sensie... Czekaj. Ona oddała nerkę temu chłopakowi, który 7 miesięcy później ją zdradził, a potem po 3 kolejnych miesiącach zerwał z nią. Czytałem kilka newsów o tym i jeden z nich twierdził też, że on oskarżył ją, że oddała nerkę, żeby wypaść dobrze na TikToku, co... Nie możesz tego powiedzieć, kiedy ktoś... Oddał ci swoją dosłowną nerkę. To nie jest fair. Ale no, jakby... Oddając komuś nerkę też nie, wiesz, nie możesz też być pewien, że kupujesz sobie czyjąś dozgodną wierność za to, że oddałeś tą nerkę. To powinna być jednak altruistyczna decyzja.
W sensie, no może zdradzanie nie jest najlepszym sposobem, żeby zakończyć relację, ale wydaje mi się, że to są dwa poziomy jakieś. Podoba mi się, że jest taki certyfikat, Certificate of Appreciation dla Colleen Lee i In honor and recognition of your priceless gift of kidney donation. I w zasadzie trochę oddałam nerkę i wszystko, co dostałam, to ta głupia kartka.
No i wiesz.
Teraz nie, teraz dostałaś i zdradę.
Ja trochę rozkminiam, czy taka sytuacja trochę nie mogła go nie popchnąć do tego, bo to jest duża rzecz, w sensie oni nie byli małżeństwem, oni chodzili ze sobą, co zakładam mogło trwać, wiesz, rok albo dwa. I nagle ona mówi, że odda mu nerkę. To jest jakby duża presja na młodym człowieku. Wydaje mi się, że to jest coś, co mogłoby rozjebać związek od środka, jeżeli on nie do końca był, wiesz... Nie do końca, wiesz, był zakochany na przykład, ale ktoś powiedział, że da mu nerkę, więc... Co, odmówisz?
No mam trochę coś takiego, że w sensie wydaje mi się, że bycie z kimś i danie nerki to są jakby dwie równoległe rzeczy. Trochę nie wieszałbym tego.
No ale w sensie, nie oddała chyba być przypadkowej osobie.
No to może w ogóle nie powinna oddawać.
No nie no, oddała, także co?
No to jak można oddała, to oddała. No tak. To nie wiem, w sensie no wydaje mi się, że... No musisz się liczyć z tym, że możecie się kiedyś rozstać, nie?
Tak. Musisz się liczyć z tym, że może on wpadnie pod samochód następnego dnia i twoja ręka, nerka jest, wiesz, do śmieci.
To jest coś, co by powiedziała moja Ola.
Tak. I'm channeling her.
Ola zawsze mówi, ona zawsze ma takie powiedzenie, że jeśli na przykład jakiegoś dnia szedłeś pod ulicą i wpadłeś pod samochód, czy coś takiego i powiedzmy złamałaś nogę, nie?
No.
To wcale nie znaczy, że następnego dnia, jak będziesz szedł o kulach i przez przejście dla pieszych, to nie znaczy, że jesteś bezpieczny i samochód nie może wjechać w ciebie drugi raz.
Tak, jestem ten. Zaliczyłem swoje wypadki na ten rok.
No coś takiego. No, więc to zawsze mówi o tym, nie, że... To, że dzieje ci coś złego, to jest ten motyw Simpsonów, nie? Jak on mówi, chyba w filmie był ten motyw, że this is worst day of my life. Worst day of your life so far.
Byłoby zajebiście, gdybyś mógł sobie tak nabić karmę. Zapłacić jakimś dresom, żeby bili cię codziennie przez jeden miesiąc i potem, wiesz, kupujesz bilet na loterię i automatycznie wygrywasz, ponieważ masz tak dużo punktów.
Życie speedrun.
Chyba trochę tak. Druga historia jest z Meksyku. Mężczyzna z Meksyku oddał nerkę matce swojej dziewczyny i został rzucony miesiąc po akcie. No, niezręczna sytuacja. Ale cóż, masz jeszcze drugą nerkę. Sytuacja jest trochę podobna, tylko oddajesz, wiesz, nerkę rodzinie kogoś, a nie danej osobie.
Myślę, że te dwie osoby powinny się, że te dwie osoby powinny się zejść. On z nią.
Z tą matką?
Nie, z ten koleś, który dał nerki, z tą laską, która dała nerki. I nazywaliby się, jakoś by się nazwali. Jak musielibyśmy wymyślić jakąś zabawną nazwę niezręczni. Dla tego związku.
Nieznerczni.
Typu... Nieznerczni. Fajnie by było, gdyby to doświadczenie ich zbliżyło.
Mogliby się razem modlić do Boga Dializosa. Let's pray to Dialysis.
Dializos.
Dializos, no.
Dializos, Bóg. Nie wiem, Bóg przepitej wątroby.
O, to były moje dwa newsy o nerkach. Jeśli było ich więcej, to przegapiłem je. Ale w tym tygodniu były przynajmniej te dwa.
Podoba mi się ten motyw, bardzo fajny.
Mój czworonożny brat. W Hiszpanii od 5 stycznia status zwierząt towarzyszących człowiekowi zmienił się z rzeczy na istoty żywe obdarzone wrażliwością, co znaczy między innymi, że sądy mają uwzględniać je przy rozwodach, spadkach i opiece nad dziećmi. Wiem, że...
Mam problem z tym.
Pierwsze, o czym pomyślisz,
to, że
dziecko może
dostać
się pod opiekę psa.
Bardziej mi chodzi o to, że jeżeli jest coś jest istotą żywą, obdarzoną wrażliwością, no, to musisz wprowadzić całą ideologię, nie? Bo jeżeli coś jest istotą żywą, obdarzone, w sensie do tej pory zwierzęta... Były, bo to chodzi prawnie, nie?
Tak, prawnie.
Że prawnie były rzeczami. Ale to wcześniej rozumiem, że tylko ludzie byli istotami żywymi? Czy ludzie byli ludźmi? Czy dzielimy świat na ludzi oraz istoty żywe?
Nie no, ludzie to ludzie chyba, nie?
Nie no, ja rozumiem, nie no, nie, no w jakimś sensie zgadzam się z tym, że powinniśmy rozróżniać klasyfikację pomiędzy, nie wiem, laptopem a psem. Mhm.
Znaczy, no tak, właśnie o to tutaj chodzi, że w momencie, kiedy na przykład będzie rozwód, to sąd może zainterweniować, jeśli nie mogą się dogadać, kto weźmie zwierzę, to sąd może zainterweniować i zdecydować za nich i wprowadzić alimenty.
Do kogo wybierasz? Stajesz i dajesz ich po dwóch różnych krańcach sądu i mówisz, do kogo pójdzie pies ten z jego.
Proszę stanąć po mojej lewej i prawej. Ochrona, proszę sprawdzić, czy nie mają kiełbasek w kieszeniach. Dobrze, proszę wpuścić psa.
To musi być miłość, jeśli nie mają kiełbasek.
Słuchaj, bo sąd ustala też, ile kosztuje utrzymanie takiego zwierzęcia i może ustalić alimenty. I mają też prawo właściciele dochodzić odszkodowania za straty moralne w przypadku zranienia zwierzęcia domowego, które spowodowały jego śmierć albo poważne upośledzenie zdrowia fizycznego lub psychicznego. Czyli jeśli ktoś potrąci twojego psa, to będziesz mógł się ubiegać o... Wiesz, będziesz mógł kogoś pozwać za straty moralne.
Znaczy, no rozumiem. No mi się wydaje, że to ma sens. Jakby, że to ma, to jest taki news, nie news, nie?
No, znaczy no zakładam, że jest to też, to jest po prostu coś, co ma trochę podwyższyć status zwierząt, żeby lepiej chronić się prawnie przed zgardzeniem.
Czytam tak jeszcze i patrzę i okazuje się, że Hiszpania w takim razie, kurwa, jak to powiesz, to takie powiedzenie jest, które używał kiedyś mój stary, 100 lat za murzynami. Bardzo niepoprawne, ale no, bo patrzę w takim razie i widzę w Polsce zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę jako istota czująca nie jest rzeczą.
Tak, ale zgodnie z kodeksem cywilnym do zwierzęcia stosowane są takie same przepisy jak do rzeczy. I w Niemczech jest podobnie. W sensie, zwierzęta nie są rzeczami, chronią je specjalne prawa, ale stosuje się do nich przepisy dotyczące rzeczy, chyba że postanowiono inaczej, czyli Niemcy mają jakieś tam wyjątki. Także to jednak jest trochę bardziej progresywne niż inne kraje.
Jakie to są, konkretne prawa, które się jakby, w sensie różnica jest dokładnie na czym? Na tym, że możesz powiedzieć, nie, bo ten piesek tak tęskni?
Jak?
I przypisuje go innej osobie?
A nie, no już chodź. Jak działa taki proces przypisywania zwierzęta, przydzielania zwierzęcia jednej albo drugiej stronie, to nie wiem, zakładam, że podobnie jak z dziećmi, czyli musisz udowodnić w jakiś sposób poprzez Dena. Świadków. Poprzez świadków musisz udowodnić, że się zajmowałeś zwierzęciem więcej i bardziej go kochasz.
To wtedy jest rzeczą.
I pokazać faktury za to, że kupiłeś mu posłanie.
To wtedy jesteś rzeczą, bo wtedy nie. Patrzysz pod kątem ilości, mierzysz miłość pod kątem ilości wydatków porzuconych.
Ale tak jest
to, że jedna
z rozwodami.
No nie, no w rozwodach jest tak, że dostaje matka.
No różnie bywa, można walczyć.
Historycznie tak, ale historycznie dostaje matka, nawet jeżeli ojciec utrzymywał i płacił faktury. W sensie, nie mówię, że to jest słuszne czy nie, mówię jak jest najczęściej, tak? Nie, no, i nikt nie mówi, tak. Ty dałaś większe wydatki, ty dałeś większe wydatki, więc dziecko jest dla ciebie, nie?
Sure.
I tak samo może być w takim razie z psem. Zastanawiam się, jakie są faktycznie różnice. W praktyce. Jeśli traktujesz je inaczej niż rzeczy.
Może uda nam się zrobić jakiś follow-up.
Czy wchodziłem na przykład, jak wchodziłem do związku, to wniosłem psa, więc wychodząc powinienem zabrać psa, teraz sąd może powiedzieć, nie, bo ten pies to
tak.
Czuje i uważa, że lepiej. Czyli ktoś może ci ukraść psa.
No. Wydaje się, że domyślnie to prawo zostało raczej wprowadzone, żeby polepszyć jakby sytuację zwierząt.
Więc tak, ale no ja sobie wyobrażam, jeżeli TikTokerzy na przykład oddają nerki, a potem mają problem, jak ktoś ich zdradzi, to wyobraź sobie, że wprowadzasz, ktoś mówisz, o Jezu, ale ktoś ma fajnego, rzadkiego psa i schodzisz się z nim
no.
I rozkochujesz tego psa w sobie, a potem się rozstajesz i ten pies jest przypisany prawnie tobie i w tym momencie masz psa.
Tak, ale musisz popracować nad tym, musisz jakby zacząć wśród znajomych tej osoby, musisz zacząć roztaczać troszkę takich historii, że ty bijesz tego, że ta druga osoba bije tego psa, żeby później, kiedy zostaną powołani na świadków, mogli powiedzieć, no ja sam nie widziałem, ale słyszałem, że ten pies był bity przez tego chuja. I wtedy...
Tak, tak mi się wydaje.
Ale tak,
mi się wydaje.
Masz już tutaj taki Ocean's Eleven style heist zaplanowany.
Dawajcie muzykę i robimy cięcia.
Zróbmy montaż. Przypomina
mi się... To przypomina mi się ten odcinek Ricka i Mortiego, gdzie robili gdzie właśnie zrobili Ocean's Eleven. Parodię wszystkich Ocean's Elevenów.
Jezu, no. Rick zrobił, żeby zrujnować Mortiemu ideę heistów, bo Morty chciałby startować do Netflixa ze swoim serialem. O, tak. Garem napisał o Ocean's Eleven, nie zauważyłem. Oh, nice. Mam małą rzecz do kącika robotycznego, wyobraź sobie.
No co ty gadasz?
Wielki brat wystawia mandaty. W Chinach, jak wiesz, jest zainstalowany dosyć szeroko zakrojony monitoring, który jest używany do najróżniejszych rzeczy. Między innymi mają system, który wystawia mandaty automatycznie. I mandat otrzymała celebrytka za przejście przez ulicę w niedozwolonym miejscu.
Bo była na autobusie.
Bo była na autobusie i system rozpoznał
jej twarz. Jesus. Bardzo ciekawy problem.
Na autobusie? Czekaj. Ona w ogóle piastuje stanowisko dyrektora w jednej z czołowych chińskich firm produkujących klimatyzatory. Została wyświetlona na gigantycznym ekranie, co było karą za niedozwolone przekraczanie skrzyżowania? Wyświetlono informację, że złamała prawo, podano jej również jej rządowe ID. Czyli oni w ogóle mają system, który publicznie cię
Niesamowite są Chiny.
Czyli oni pokazują swoją twarz, jeśli popełnisz przestępstwo, pokazują publicznie, żeby cię ośmieszyć tak jakby? No jest to niesamowite trochę, nie? W sensie jest to bardzo wielki brat.
Nie mam napisane nic, że wyświetlono jej twarz.
Jest. Wyświetlono informację, że złamała prawo, podano bla bla bla. Kamera jednak nie zobaczyła kobiety, a jedynie jej twarz na reklamie zamieszczonej na autobusie. Lokalna policja przyznała w oświadczeniu na swoim blogu, że zidentyfikowanie nastąpiło w wyniku błędu w systemie i rzekomo błąd ten został już usunięty przez aktualizację.
Możesz pozwać miast, pozwać kraj, w Ameryce mógłbyś pozwać kraj o znieważenie, jeżeli faktycznie coś takiego, czy jakieś straty moralne.
No miałaby podstawy, ponieważ z tego co widzę...
Ale
właśnie...
to są Chiny, nie masz praw.
Ale ona zajmuje pierwsze miejsce na liście 100 najbardziej niezwykłych kobiet w Chinach. Ale...
muszę ją zobaczyć.
Ale było to zestawienie przygotowane przez Forbesa, także wiesz, nie chińskie źródło. Podobno od 26 lat nie wzięła ani jednego wolnego dnia od pracy, co kosztowało ją życie osobiste.
Tak. Nie wiem, czy to jest jakby... W niektórych kręgach nie jest to zasługa.
Nie, to nie jest... Jakby nie powinniśmy chwalić takich rzeczy.
Mieliśmy ostatnio taką...
być tak wypalona.
Mieliśmy taką rozmowę ostatnio w pracy, nie? W której ustalaliśmy kulturę, którą chcemy piastować trochę, nie? Mhm. I kiedy byliśmy jeszcze mniejszym startupem, no to ludzie zasuwali, często nosili parę czapek, nie? Robili wiele rzeczy naraz, często pracowali po godzinach, ale kiedy się rozrośliśmy mocniej, to tak siedliśmy i mówimy, no właściwie to... Chcemy zniechęcić ludzi od tego, żeby pracowali po godzinach. Chcemy zniechęcić ludzi od kultury herosów. I zrobić coś, co się lepiej skaluje. Bo nie możemy polegać na ludziach, żeby ludzie. Nie możemy robić system, który wspiera, jakby który jest unsustainable, bo polega na ludziach, którzy zostają po tym. Lepiej zatrudnić kogoś więcej, jakby, nie? I podzielić tą pracę lepiej, bo wtedy albo w ogóle rozdysponować tą pracę, bo wtedy jesteś lepiej skalowalny, nie? Bardzo ciekawe kiedy ktoś ci mówi w jakimś sensie, że o tam zasuwał, robił coś i tak dalej, robił bardzo dużo i tyle czasu poświęcił i tyle energii i nie wiem, zasuwał bardzo dużo, to mówisz, o kurde, moja firma nie działa najlepiej, skoro ktoś musi tak robić, nie? To nie, to jest bardziej negatywny ma wydźwięk niż pozytywny.
Nie, no jasne, bardzo... tak.
Myślę, że jest to bardzo, bardzo dojrzałe podejście, nie? Niektóre w polskim cebulandzie jakby nigdy by nie przeszło, nie?
Ja pierwszy raz się spotkałem z tą ideą, że zostawanie po godzinach nie jest słuszne, kiedy Monika pracowała w takiej firmie, w której już teraz nie pracuje i która teraz ponoć już nie jest tak fajna, jak była wtedy. Ale właśnie Monika mi wytłumaczyła, że jeśli ktoś zostaje po godzinach, to jest to raczej wina jego menadżera i złego planowania pracy i albo jest problem z pracownikiem, albo z jego szefem, bo ma źle zaplanowaną robotę, że nie jest w stanie się wyrobić w tym czasie, który jest czasem pracy, nie? I stwierdziłem, no fakt, to ma sens. To ma sens. Ale no. Takie wystawianie mandatów za przejście w niewłaściwym miejscu jest w sumie podobne do... jest w sumie podobne
do... Każdego kraju na świecie?
Nie, mam na myśli automatyczne wystawianie. Jest podobne do tych fotoradarów, nie? Tylko dla pieszych.
Jest w tym coś, choć jest w tym coś niesamowitego, nie? Jest dla mnie w tym bardzo dużo takiego... Tylko skończę.
Tak,
jest w tym dla mnie coś takiego bardzo cyberpunkowego, nie? Jakby.
O Jezu, bardzo. Jest to dużo, dużo chorego w tym jest. Ale też... No. Słuchaj, napisał Dread w ogóle, dużo krajów nie ma mandatów za przechodzenie nawet na czerwonym. Tak, tak jest między innymi w Szwecji i powiem ci, że słuchałem ostatnio podcastu Stuff You Should Know na temat przechodzenia w niewłaściwym miejscu. W Ameryce, w niewielu miejscach, w niektórych miejscach w ogóle nie ma mandatów za takie rzeczy, ponieważ oni opowiadali
nie
o historii wprowadzenia mandatów. Kiedyś ulica należała do wszystkich, kiedyś ulica należała do pieszych i zaczęły pojawiać się samochody i firmy produkujące samochody zaczęły lobbować i zachęcać policjantów do wystawiania mandatów za założenie po ulicy. Zależało im, żeby zepchnąć pieszych na chodniki, żeby na taki wąski pasek jezdni, żeby dzieci nie bawiły się na ulicy i jakby zepchnąć na pieszego odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Żeby po prostu stopniowo przejąć jakby drogi dla samochodów, nie? Także bardzo mnie to zaskoczyło, bo wiesz, ja jestem ze Szczecina, więc jestem nauczony, że przechodzisz tylko na zielonym i w miejscach, gdzie są pasy, bo inaczej dostaniesz mandat. Tak, i jaywalking pochodzi od jakiegoś negatywnego słowa z tamtych czasów i zostało też wprowadzone po to, żeby zmienić postrzeganie tego tematu przez publikę. Jest to bardzo ciekawe. I polecam podcast Stuff You Should Know. Mają dużo reklam, ale mają bardzo ciekawe tematy i mają mnóstwo odcinków.
Jesteśmy w ogóle w niesamowitych czasach, bo praktycznie, jeśli miałbym powiedzieć ci, komu bardziej ufam, to bardziej ufam przypadkowym ludziom na YouTubie niż wiadomościom na przykład.
Nie no tak, bo wiesz, że są cenzurowane.
Nie, ale że są nawet niecenzurowane, tylko że są projektowane albo że mają jakąś agendę, że są sponsorowani paradoksalnie.
Tak, przez rząd.
Lobbowani. Niesamowite jest to, że jeżeli chcesz znaleźć dobry reportaż, to jest jakby przyszłość dziennikarstwa, tak jakby mi się wydaje przyszłość takiego prawdziwego dziennikarstwa.
No,
kiedyś
tak.
Paradoksalnie kiedyś widziałem reportaż na YouTubie, że nigdy nie było złotej ery dziennikarstwa.
O, też ciekawy temat. Może jak znajdziesz to też wrzuć linka, bo to też jest ciekawe.
Idea była taka, że cały czas się powołujemy na jakąś złotą erę dziennikarstwa, ale nigdy nie było czegoś takiego.
Czy zawsze dziennikarstwo było powiązane z pieniędzmi w jakiś sposób? No masz na myśli?
Mam to. Jeszcze raz, możesz powtórzyć?
Czy masz na myśli, że zawsze dziennikarstwo było uzależnione od wpływów i od kasy i dlatego takiej ery nie było? Czy dlatego to jest... Jak znajdziesz ten filmik, to go wrzuć.
Ja wrzuciłem.
A, dobra.
Wrzuciłem, jest coś takiego. On nazywa się Looking for the Golden Age of Journalism.
Wrzucę to do naszych notek też.
No jeżeli spojrzysz na materiały propagandowe, które były, nie wiem, 10 czy 15 lat, czy tam nawet 50 lat temu, to było podobnie, nie? To ciągle było jeszcze tak samo, nie? No mówili ci, wszystko było narzędziem rządu do manipulacji, nie? Mhm. Zawsze telewizja była, no mówi się, że to jest tam piąta kolumna, tak? Ale... No jest mi ciężko powiedzieć na przykład, że czy kiedyś tak było, że, czy kiedyś tak było, że to było samodzielne. Mhm. Nie widzę trochę tego.
No kumam. Znaczy wiesz, w internecie masz serwisy, które starają się być niezależnym dziennikarstwem. Moja kuzynka pracuje dla takiego serwisu, ona nazywa się Okopress. Ale oni...
No dobra, ale skąd się jest... No? Skąd się jest finansowana, nie?
Chyba przez internet? W sumie nie wiem. Mogę, mogę ją kiedyś zapytać. To może być ciekawa akcja.
Jest taki dokument, widziałem. Bellingcat się nazywa.
O kocie?
I Bellingcat. No to jest o dziennikarstwie takim w cudzysłowie prawdziwym. Czyli investigative journalism w dzisiejszych czasach. I to jest ludzie na internecie, których po prostu interesuje, mają normalne życie, mają normalne zarobki z innych miejsc i interesuje ich prawda. Więc robią bardzo wnikliwe śledztwa na temat na przykład, nie wiem, Rosji albo czegoś takiego, nie? Wszystko, co... No i robią to, powiedzmy, za darmo.
Jasne.
Żeby być niezależnym.
Powołanie.
Mam wrażenie, że żyjemy trochę w czasach takich, że w jakimś sensie prawda należy do ludzi, którzy wybierają prawdę jako wartość, nie? A nie do korporacji, bo korporacje z natury jako psychopaci nie mogą mówić prawdy.
To fakt.
Był taki też dokument, chyba nazywał się Korporacja. I idea była taka, że zrobili test psychologiczny korporacji. I wyszło, że jest psychopatą. Mówię, jakie wartości w ogóle, kiedy mówimy o kapitalistycznym świecie, no to jakim wartościom nadajemy rangę, nie? Żeby wartość. Żeby zobaczyć, nie, w ogóle, co jest naszym, powiedzmy, Bogiem, co wyznajemy, jakie wartości lubimy, jakie wartości podziwiamy w korporacjach, i żeby przestrzec przed tym, że być może te wartości, które do tej pory szanowaliśmy i lubiliśmy, tak naprawdę nie są to najlepsze wartości. I
jak praca po godzinach.
Wydaje mi się, że bardziej idea, na przykład cała idea korporacji to jest zwiększyć zyski dla udziałowców, nie? Mm. I to jest twój bottom line, nie? Na zasadzie cała korporacja jest optymalizowana jako narzędzie, które ma na celu powielać pieniądze.
Are you saying your bottom line is your bottom line?
Yep. Tak, ale to sprawia na przykład, że no nie będziesz miał organizacji, które są społecznie świadome albo społecznie aktywne, chyba że zapewnisz im odpisy podatkowe. Jasne. W jakimś sensie, no bo
nie,
zawsze...
Przecież tak, to jest dla mnie na przykład oczywiste, że...
No tak, ale to jest bardzo trudne. To jest to niesie za sobą wiele, wiele problemów, bo w dzisiejszych czasach korporacje działają w takiej manierze, że no mają powoli większą władzę niż kraje w niektórych dziedzinach. Mm. Co powoduje, że jednocześnie za tą władzą ciąży na nich pewna odpowiedzialność społeczna. Jeżeli tak jak zadaniem kraju, w cudzysłowie jakby w domyśle, jest przede wszystkim dbanie o dobro obywateli. W jakimś sensie. Mhm. Korzysta, do tego są jakby o to, żeby ten kraj miał ciągłość, żeby to funkcjonowało w jakimś sensie. I no, celem kraju zawsze będzie zadłużać się na bieżący moment, żeby wspierać progres, żeby ludziom było lepiej.
Albo
a w przypadku... Proszę?
Albo Bogu.
Tak, tak, więc no, twoja idea jest taka, że zawsze lepiej jest się zadłużyć teraz, żeby podnieść ludziom jakość życia, w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy byś powiedział, nie, mnie interesuje przede wszystkim, żeby moje państwo było intratne i żebyśmy kasowali więcej podatków niż wydajemy na ludzi.
Think about the bottom line, man. Dobra. Pozostawmy to, bo boję się, że dążymy szybko do wniosku, że problemem jest kapitalizm i powinniśmy coś zmienić.
Nie mówię, że problemem jest kapitalizm, ale no jesteśmy w czasach, kiedy masz ultrakapitalizm, bo korporacje przestały być podrzędne państwu, a zaczęły być w jakimś sensie niezależne. Nie? No i to jest to, co zawsze w cyberpunku było jako problem, nie?
Tak.
Kiedy korporacja jest nad państwem i zaczyna poprzez lobby kontrolować ludzi. To jest, wydaje mi się, że na jakimś poziomie jest to ten sam problem, co komunizm, że po lewej stronie będziesz miał ultrasocjalizm i ultrakontrolę państwa, po prawej stronie będziesz miał ultrakapitalizm i marginalizacja zysku przedsiębiorcy, a rozwiązanie leży jak zawsze gdzieś po balansie, nie?
Sure. Zostawmy to w tym miejscu w takim razie. Balans we wszystkim, Mateusz.
Balans we wszystkim.
Kupa do wrót ci stuka.
Chodźmy w szybką piłkę.
Yes.
Zoom Bomber wpadł na online'owe posiedzenie włoskiego senatu i puścił 3D porno z wideo Stephen Lockhart. Ja może sobie ten drugi
widziałem
link.
Widziałem ten motyw, że... No ja nic, tylko muszę pogratulować na przykład. Jeżeli już jakieś porno poleciało, to dobrze, że takie.
O. W sensie, że dobrze, że porno z 3D, czy że porno z Tifą?
No jestem pod wielkim wrażeniem, że ciągle postać z gry, która wyszła, była bardzo wypikselowana i wyszła w 97 roku.
No ale miała remake ostatnio.
Na pewno jest pełnoletnia.
Tak. Ale wiesz, że Final Fantasy VII miał remake i wyszły dwie części do tej pory. Są dosyć chwalone. Mushroom bardzo dobrze się bawił.
Muszę sprawdzić w takim
Sprawdź,
razie.
Sprawdź, bo chyba jest też na PC-cie. Od jakiegoś czasu.
Nice.
Czytaj następne.
Bum, 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 bum. Starszy pan w Chinach próbował popełnić samobójstwo, bo jego syn nie jest żonaty w wieku 29 lat.
O, w Chinach jest ponoć duża presja, żeby młodzi się żenili. W sensie, wiesz, wchodzili w związki. Chciałbym też zauważyć, że...
To chyba to samo, co u nas, nie?
A, czy jest u nas taka presja? Większość ludzi, jeśli w ogóle się pobiera, to dosyć późno.
W sensie, tak, ale chodzi mi o to, że no, jeśli chodzi o politykę samego państwa, no to mamy to samo,
a nie?
No, że chcemy 500+.
Tak.
Państwo chce zachęcić ludzi do tego, więc zakładam, że w o wiele bardziej hardkorowym świecie, jakim są Chiny, to jest w ogóle trochę taki, to jest krok przed Brazylią, nie? Jeśli chodzi o level życia, w sensie nie wiem, w którym miejscu bardziej wolałbym mieszkać. Bardziej nie wolałbym mieszkać.
Dread pisze, że w Chinach jest taki problem z małżeństwami, że wydali politykę, że zdrada nie jest powodem do rozwodu. I u nas też się zmieniły zasady rozwodowe, o ile się nie mylę, i utrudnione zostały rozwody. Ale musiałbym znaleźć o tym newsa, bo nie wiem, czy to jest dopiero plan, czy to jest już w życiu. Czy to już weszło w życiu?
Ale a jak jest... kościelnie, Konrad?
Nie możesz się kościelnie rozwieść chyba. Musisz dostać dyspensę od papieża.
No, tak?
Mhm. Tak. Nie pamiętasz, jak jeden z królów angielskich założył własny kościół tylko po to, żeby się rozwieść?
Tak. Anglikański kościół. Tak? Król tak. Jerzy to był?
Nie wiem.
Czy Henry?
Jakiś Henry... ruchajdło.
Albo Henry, albo Jerzy jakiś. Wydaje, że Henry IV?
Arnoin mówi, że kościelnie możesz ugrać unieważnienie, czyli? Ale nie wiem na jakiej zasadzie.
Henryk VIII.
Tak, kojarzę, tylko dokładnie ten, ten. Jaki ładny Hogwart.
Czytam dalej. Pensylwania. Ciężarówka transportująca 100 małp laboratoryjnych zderzyła się ze śmieciarką. 4 małpy uciekły, jedną odnaleziono. Miejmy nadzieję, że były przed, wiesz... Miejmy nadzieję, że były przed testami, bo nie chciałbyś, żeby, wiesz, jakiś patogen krążył po całym świecie, zarażając ludzi chorobami, prawda?
Bardzo, bardzo ciekawie. A dobra, zostawmy ten temat. Może, może później w aftershow do tego wrócimy.
Okay.
Kanadyjka cyknęła sobie fotkę na bagażniku tonącego auta po tym, jak zapadło się pod lód.
Ja jeździłem po lodzie autem. To jest na północy Szwecji bardzo popularna rozrywka zimą. Przy czym oni sprawdzają grubość lodu wtedy. W sensie przed tym. To mnie tak zdziwiło, bo to jest Kanada, czyli też teoretycznie miejsce, gdzie bywa bardzo zimno zimą. Wydaje się, że...
Żyjemy w trudnych... Pewnie... Mam tylko pytanie jedno. Czy ona była TikTokerką?
A, nie wiadomo. Ale jeśli zrobiła selfie, a nie wideo, to chyba była Instagramerką, jeśli już...
Damn. Znalazłem... Myślisz, że jest jakiś, jakaś hierarchia? Taka drabina, która by mówiła, kto leży wyżej in the pecking order? Albo selfie order?
Trudno mi powiedzieć, ale TikTok jest chyba w tej chwili na szczycie. Jeśli chodzi o popularność. Ona w ogóle jechała tym samochodem z bardzo dużą prędkością po tej rzece. 120 km na godzinę według artykułu. Także ostro. Dostała mandat za reckless driving.
Widzę, że nawet jest ten. Nawet jest... Ona specjalnie wjechała na to jezioro.
Tak. Tak, i znalazłem jeszcze jeden artykuł o tym, w którym był cytat od niej, gdzie mówiła, że było super i zrobiłaby to ponownie. Ale to nie jest ten artykuł, który mam tutaj. Nie wiem, gdzie jest tamten.
Ciekawe, jakie jest skażenie jeziora, kiedy coś takiego się dzieje i na przykład cały bak się wyleje do jeziora.
Wyciągnęli auto.
Pewnie nic takiego. Proszę?
Znalazłem drugi artykuł o tym, który mówił, że wyciągnęli to auto później, także... a nie wiem, a myślisz, że może się wylać? Tak po prostu?
No musi chyba, jeżeli jest jeszcze... Jakby to jest tak... To nie jest tak, że jest super szczelny, nie?
No.
Od... Chociaż z drugiej strony, jak pada deszcz, to się nie wlewa. Zastanawiam się.
To jest tak czy siak rzeka, więc wiesz, dosyć duży zbiornik, który płynie. Przynajmniej pod lodem. Dobra, dalej.
Tak, kobieta w teksańskim Walmartie zaproponowała 250, a potem 500 tysięcy dolarów za dziecko innej pani, twierdząc, że chce je i zamierza je mieć. Artykuł nie precyzuje, czy przedmiotem pożądania był noworodek, czy jednorodne dziecko w wózku. Kobieta została aresztowana pod zarzutem próby zakupu dziecka.
Tak, to jest nielegalne w Teksasie. No wiesz, handel dziećmi.
W sensie, was it a figure of speech?
Nie, bo to nie było takie rzucone jeden raz, to było, ona nagabywała tą kobietę w kolejce, a potem goniła za nią po parkingu jeszcze i zachowywała się bardzo dziwnie. To mnie tylko zdziwiło, że artykuł precyzował, że laska miała dwoje dzieci ze sobą, jedno małe w wózku, drugie roczne w koszyku.
I miała kopię zapasową, miała
no tak, ale artykuł nie mówi, które dziecko miało być kupione, w sensie, które było lepsze.
Konrad, gdybyś ty był na zakupach, po tym co doświadczyłeś, gdyby przyszedł ktoś do ciebie i powiedział tu jest dziecko, masz 2 miliony złotych, chcę za Rysia. Puściłbyś go, wiedząc, że możesz sobie zrobić następne?
Ja bym powiedział, Mateusz, jestem sam na zakupach z dwójką małych dzieci. Jestem tak zajebiście święty, że należy mi się to 2 miliony złotych bez niczego. Daj mi 2 miliony złotych.
Też mi się tak
i
wydaje.
I zacząłbym krzyczeć bardzo głośno, także ta osoba speszyłaby się i odeszła. I nie wymieniłbym się, ponieważ pierwszy rok dziecka jest najgorszy, Mateusz. I nie chciałbym przechodzić przez to drugi raz.
No ale ona już to zrobiła, przeszła dwa razy, bo miała dwójkę dzieci.
No tak, ale ty mówisz, że czy oddałbym, wiedząc, że mogę zrobić sobie następne. Nie, nie oddałbym, bo mówię, że ten rok jakby jest wielką inwestycją nerwów.
No tak, ale mi się wydaje, że co jest To jest całkiem niezły zwrot. 2 miliony w rok za 2 miliony w rok za trochę nieprzespanych nocy. W sensie ludzie robią firmy i nie potrafią uzyskać 2 milionów w ciągu roku.
No to jest tak, jak kiedyś mówiłeś, w pewnym momencie musisz jakby wycenić swój czas, nie? I zrobić pewną kalkulację. Ja bym nie oddał. Mhm.
Rozumiem.
Superintendent szkół publicznych Michigan wydał oświadczenie, czy może musiał wydać oświadczenie, że w szkolnych toaletach nie znajdują się kuwety dla uczniów identyfikujących się jako furries. Plotka, że takie kuwety istnieją, poszła po rodzicach, wymyślona przez jedną z kobiet w radzie rodziców. Bo wprowadzili tam, o ile się nie mylę, toalety uniwersalne? Toalety, o Jezus Maria, muszę otworzyć w artykule.
Unisex,
tak. Dla osób, które się identyfikują jakoś tam, wiesz, inaczej.
Identify as cats.
Nie, to akurat... Nie możesz się identyfikować jako furry. W sensie, jeśli jesteś furasem, jest to też, chcesz uprawiać seks przebrany za zwierzę, ale to nie zna... To jest seksualna rzecz. Szkoła nie powinna ułatwiać ci seksualności.
Jak to?
Nie po to jest szkoła, żebyś mógł seksualnie się zaspokajać w niej, srając do kuwety.
No wydaje mi się, że nie do końca, nie? W sensie, jeżeli chodzi o to... No rozumiem ten motyw, a z drugiej strony masz przecież edukację seksualną. Jest no dokładnie tak. O tym, mówię. No jeśli się zaspokajasz, to bezpieczny seks. To tutaj kondomy.
Ale nie w szkolnej toalecie, kiedy robisz kupę do kuwety.
Nie no, ale musi być ktoś, kto powie na przykład, słuchajcie dziewczyny, jeżeli się uprawiacie seks, no to przede wszystkim dupa w górę, a jeżeli robicie loda, to macie mieć kontakt wzrokowy, bo inaczej skąd one będą to wiedzieć?
Czytaj o inwestowaniu, bo to ci się spodoba.
Inwestowanie w Lego. Bardziej opłacalne niż wino, złoto czy sztukę. Rynek używanych zestawów Lego rośnie o 11% co roku. To jest od momentu, kiedy Lego otworzył się patent? Czy o co chodzi? Dlaczego?
Nie, Lego wypuszcza po prostu dużo zestawów na licencjach, które są... To nie jest tak, że oni dodrukowują te zestawy cały czas.
Rozumiem.
Jeśli Lego wypuściło zestawy na przykład z Gwiazdy Śmierci, to nie jest powiedziane, że będziesz mógł zawsze kupić ten zestaw. Możliwe, że się wyprzedadzą i już nigdy ich nie kupisz. Także w ten sposób stworzył się rynek po prostu kolekcjonerów. I inwestowanie w ten rynek jest ponoć, wiesz.
To ma sens. No jeżeli pomyślisz, że to jest dzieło sztuki, no to tak.
Są w ogóle zestawy, mamy znajomą, która pracuje w Lego i z tego co wiem, są zestawy, które są wypuszczane tylko dla pracowników i zakładam, że pracownicy pewnie traktują to niektórzy jako taką premię trochę.
No albo jako emeryturę, nie? W sensie jako możliwą emeryturę. No. To jest taki trochę odjechany stock option.
No trochę tak. Wysłałem to Belemu, bo on ma bardzo dużo zestawów, tylko on mówi, że więcej warte są nieodpakowane zestawy. I wtedy przypomniałem sobie Lego Movie, w którym ojciec głównego bohatera nie chciał pozwolić mu bawić się swoim Lego, bo miał wszystko ładnie poukładane. I to jest taki level up, gdzie twój ojciec nawet nie pozwala otwierać zestawów, ma tylko zapakowane zabawki.
Bardzo fajny widziałem ostatnio... Dokument, można by powiedzieć, jest taki serial dokumentalny, który kojarzysz Nathana Fieldera.
Nathana Fieldera?
Nathan Fielder. Belle będzie go kojarzył na pewno. To jest koleś, który robił takie programy rozrywkowe trochę,
tak, ala
bardziej niezręczny, bardziej ludzki Borat trochę, gdzie on Nathan Fielder jest executive producentem innego serialu, który nazywa się How to with John Wilson. I jest to bardzo odjechany serial, w którym koleś właśnie robi takie dokumenty na różne odjechane tematy. I jednym z dokumentów było How to wrap your furniture bodajże. I jest o ludziach, którzy pakują swoje meble w folię i żyją przez 10 czy przez na przykład 40 lat z meblami folii.
Żeby się nie brudziły?
Tak, żeby były piękne, żeby były antyczne, ale żeby się nie brudziły i nie zużywały. I mniej więcej porusza mniej więcej też zabawki, które miały być super, ale zabawki, które miały być, wiesz, super inwestycją i są jako nieodpakowane, nie? Miały być kolekcjonerskie. Polecam w ogóle, bardzo mocno polecam ten serial dokumentalny. Jest bardzo różny, bardzo zabawny. Każdy odcinek jest trochę o czym innym. Wszystko jest kontrastowane. On jest z Nowego Jorku, więc te rzeczy są, te przemyślenia są wypełniane obrazami losowych sytuacji w Nowym Jorku, które jakby idealnie uzupełniają to, co akurat mówię. Przy okazji próbuję zrobić takie wiesz, odkrycie, nie? Taką eksplorację jakiegoś konceptu. Jeden na przykład jeden z takich bardzo ciekawych odcinków jest o rusztowaniach, nie?
O, to brzmi w ogóle dosyć ciekawie, jeśli to jest wszystko prawda. Bo pamiętam, że opowiadałeś o jakimś jego programie, w którym robił... co to było? On organizował bar, który był przedstawieniem teatralnym, żeby ludzie mogli palić w środku?
To był Nathan Fielder, który tak. jest jakby... Nathan Fielder
Aha,
jest...
A nie o nim mówiłeś?
On jest... On zrobił swoją... Jak to powiedzieć? Nathan Fielder wyrobił swoją markę, a po wyrobieniu tej swojej marki zaczął robić różne rzeczy. I ostatnio właśnie wyprodukował ten How to with John Wilson.
On był producentem, dobra.
Tak, który jest trochę innym programem, ale jest podobne, jeśli chodzi o, powiedzmy, schedę kulturową.
Spoko. To brzmi bardzo ciekawie tak naprawdę. Dobra, ostatni newsik. Gwiazda amerykańskiego reality show Stephanie Mato sprzedawała swoje pierdy w słoikach. Zarobiła ponad 200 tysięcy dolarów, ale trafiła do szpitala z bólami brzucha, bo zmieniła dietę na bardziej gazopędną. Słoiki sprzedawała m.in. za $500 oraz jako NFT. I miałem nawet cenę w Ethereum za te słoiki, ale zgubiłem wersję tego newsa. Wiele newsów dzisiaj miałem z kilku różnych źródeł i zgubiłem wersję, w której była ta cena podana. Swoją drogą był do tego jeszcze drugi news, który był jakby siostrzany, o kolesiu, który próbował sprzedawać pierdy w słoiku i został chyba aresztowany. Jeśli trzeszczę dla was czat, to przepraszam, ale będziemy kończyć niedługo, więc musicie przetrwać chwilę. Idziemy do aftershow.
Yum!
Yes.
Ja coś teraz powiem o czymś. Mateusz, jeśli... Nie wiem, czy oglądasz Boba Fetta.
Nie.
Kiedy skończył się Mandalorian, przynajmniej poprzez ostatni sezon, to zaczął się w serial, który nazywa się The Book of Boba Fett. I ten serial jest dosyć nudny. Ja widziałem jeden odcinek i jak na razie zostawiłem go w spokoju i nie wracam. Może wrócę później. Ale odcinek 5 dostałem informację od Belego, że powinienem zobaczyć. I okazuje się, że odcinek 5 Boba Fetta to nie jest odcinek Boba Fetta, to jest odcinek Mandaloriana. Cały. Od początku do końca to jest po prostu odcinek Mandaloriana. I jest fenomenalny. Także nie będę mówił ci nic więcej, ale...
Ja nie widziałem ani jednego, ani drugiego.
Nie widziałeś Mandaloriana?
Nie.
O! To jest... najlepszy serial, Mateusz.
No dobra.
Jeśli lubisz Gwiezdne Wojny, Rozumiem. Zwłaszcza te stare Gwiezdne Wojny, to powinieneś zobaczyć ten serial. Naprawdę warto dać mu szansę, bo jest świetny. Oczywiście, wiesz, musisz brać pod uwagę, że to jest wszystko, wiesz, fantazy w kosmosie, nie? Western, samuraje w kosmosie. Ale jest fenomenalny. I polecam go rękami i nogami. Jeśli będzie DVD albo Blu-ray, to ja będę na pewno go wciągał, zanim, wiesz... cenzura go złapie na czymś. I no naprawdę, nie mam złej rzeczy do powiedzenia o Mandalorianie. Jest mega zajebisty. Ale jeśli go nie widziałeś, to w takim razie po prostu ci go polecam i nie mówię nic więcej. Druga rzecz, którą widziałem, ja miałem ostatnio przestój w oglądaniu nowych rzeczy, ale kupiłem sobie na Blu-rayu trylogię Cornetto.
Ale bardzo się cieszę, że no? Bardzo cieszę się, że wracasz w ogóle, bo jak tak patrzę. Bo jak tak patrzę na twoje tutaj rzeczy, no to też powoli widzę, że zaczynasz oglądać rzeczy, bo tak jak przez ostatni rok praktycznie mówiłeś, nie.
Ja się staram, tylko my mamy czas na przykład z Moniką na jeden odcinek czegoś wieczorem. Zaczęliśmy oglądać Dotę i widzieliśmy na razie dwa odcinki chyba. Znaczy drugi sezon. Drugi sezon Doty. Dota to jest animowany serial bazujący na tej grze komputerowej Dota.
Aha, okej.
Jest animowany przez studio, które zrobiło Core. Czyli jest nieźle.
A, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego.
To nie jest nic wyjątkowego. Jeśli
nie jest to Arcane?
Serial, nie. Ale jeśli interesuje cię serial fantasy, w którym koleś zamienia się w smoka, laska strzela z łuku 1000 strzał i wszyscy są czasem smutni, rozumiem, ponieważ czyjeś dziecko umarło albo trzeba poświęcić przyjaciela w wojnie, to wiesz.
Dziecko.
To jest spoko. Kupiłem sobie na Blu-rayu trylogię Cornetto Edgara Wrighta i zobaczyłem sobie przy pracy wersję z komentarzem twórców, czyli Simon Pegg i Edgar Wright siedzą i komentują w trakcie, kiedy film leci. I Bele mi to polecił. I powiem ci, że jest to naprawdę spoko. Jeśli jesteś fanem tych filmów, to jest naprawdę spoko, bo mają mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia o filmie i rozpierdoliło mnie to, że oni pamiętają imię prawie każdej osoby, nawet statystów, którzy są w filmie. I mówią, o, tamten zombie to jest ten i ten koleś, który był tutaj na planie przez jeden dzień.
Jakbyś tam jakbyś pracował, to byś tak robił, nie? W sensie byś pamiętał wszystko, nie? No.
Kurwa, ja nie wiem, stary, naprawdę? Wydaje się, że tak dużo osób bierze udział przy kręceniu filmu.
Jesteś z nimi na co dzień. W sensie to też jest w twoim najlepszym interesie nie być kutasem i znać ludzi, z którymi pracujesz, nie?
Jasne. Też Shaun of the Dead był jednym z takich ich bardzo wczesnych filmów, także na pewno też robili to na mniejszym budżecie i bardziej, wiesz, tak rodzinnie pewnie bardziej robili ten film niż późniejsze zwłaszcza, które już miały większe budżety i były większą inicjatywą. Ja to wrzuciłem tutaj dlatego, że ty widziałeś film Edgara Wrighta.
Widziałem. To
i
jest
ja go chcę zobaczyć. Sparks Brothers.
Sparks Brothers to jest dokument na temat, dosłownie można powiedzieć, Sparks Brothers to jest dokument na temat zespołu, który jest ulubionym zespołem twojego ulubionego zespołu.
Słyszałem takie określenie o tym filmie.
The Sparks to jest dokument o dwójce muzyków, którzy są braćmi. Oni założyli zespół The Sparks i charakteryzujący się dwoma kolesiami. Jeden ma takie na początku miał tam takie loczki, pudel rock. Mm-hmm. A drugi koleś miał taki charakterystyczny wąs hitlerowski.
No.
Bardzo mi się to kojarzy z Electric Six, jeżeli jak miał na przykład w tym Danger High Voltage, nie? Mm-hmm. Jeśli chodzi o klimat. No i teraz Sparks generalnie to jest zespół, który jakby w jakimś sensie jest taką awangardą muzyki i dosłownie przez 20 parę lat, czy nawet więcej, kurde, teraz chciałbym to powiedzieć dokładnie. Kurde, no powstali w latach 60., więc praktycznie już ponad 50 lat będą na scenie.
Tak, oni jakby nie przebijają się do mainstreamu tak bardzo, nie? W sensie oni mają...
Nie, bo są awangardą. Bo są awangardą, więc to są ludzie, którzy no generalnie praktycznie zapoczątkowali style muzyczne wielu styli muzycznych popowych. I w trakcie, kiedy popowa scena to łyka, jak Franz Ferdinand na przykład, łykała to i przetwarzała dalej i kończyła jakby wiesz i prowadziła to do mainstreamu, tak oni szli już dalej i byli... Kojarzę ten zespół, który zawsze jest za wcześnie, na przykład ten koncept, że zawsze jest za wcześnie. To można powiedzieć, że oni uczynili z tego dosłownie sztukę. film jest niesamowity, bo opowiada właśnie ci o tym, jest strasznie wciągający, opowiada o takiej podróży przez czas i rzuca światło na coś, o czym ja w ogóle nie miałem pojęcia. W jakimś sensie pokazując ci, że no, są ludzie, którzy w jakimś sensie są takimi rzemieślnikami artyzmu, nie? Mm-hmm. Tworząc nowe rzeczy, tworząc nowe rzeczy praktycznie cały czas.
A czuć Edgara Wrighta w tym filmie, bo no wiesz, on jest znany z tego, że ma bardzo dowcipne, fajnie montowane rzeczy.
To jest bardzo dobry dokument jakby regardless, nie? No Edgar, bardzo ciężko, bo Edgar Wright jest królem dla mnie cięć na przykład.
No.
Ale no jest to dokument komediowy. Brechtasz się cały czas po prostu z tego.
Ekstra.
Więc oko samego tego Edgara Wrighta na pewno pomogło w uwydatnieniu pewnych konkretnych rzeczy, nie? Praktycznie ten zespół jest... Wiesz, przez to, że oni są taką awangardą, to praktycznie zysków nie przynoszą. I wygląda to trochę za każdym razem. Jest ktoś inny zajarany nimi, jakiś inny producent, który ich sponsoruje przez jakiś czas. Ale jak tylko jeden producent się nimi nudzi, to zaraz przychodzi kolejna, rozczarowuje jakby tym, że oni nie przynoszą dochodów. Zaraz się pojawi kolejna osoba, która staje się patronem ich. W jakimś sensie jest to niesamowite, nie? Otoczka, która w tym jest i cała ta droga, którą przybywają, jest niesamowita, nie? Mm-hmm. No i wszystko kończy się w jakimś sensie w dokumencie też zwieńczeniem takim koncertem, na którym grają wszystkie swoje 26 płyt. Po jeden dzień na każdą płytę, czy coś takiego. Mhm. Więc robią koncert, który trwa miesiąc.
Wow.
jest odjechany, nie? Niesamowity, odjechany i jak to powiedzieć, no i wyjątkowy, nie?
Super, bardzo chcę ten film zobaczyć i znajdę sobie czas, żeby go obczaić. Tak, wiesz, taki wieczór na to. Słuchaj, ja muszę zaraz kończyć, wybierzmy jeszcze jedną rzecz, o której pogadamy. Wiesz, mamy tutaj listę, która jest z zeszłego tygodnia.
No, może tak być. Ja przeszedłbym, co mogę sobie wybrać, na bieżąco z polecanek takich, to na bieżąco bym powiedział o, poruszyłbym te tematy szybciutko.
No.
Jest tak, jest serial, który może być dla ciebie bardzo ciekawy pod kątem artystycznym, jest to Andon. Andon to jest serial o babeczce, która orientuje się, że może w ogóle jak podróżować przez czas. I jest to taka miniseria zamknięta. Ma tam 8 odcinków i jest, opowiada o, i gra tam Bob Odenkirk. Bardzo fajną rolę. I między innymi opowiada o sytuacji, w której babeczka no trochę jakby, idea jest taka, że ona prawie umiera w wypadku samochodowym i nawiedza ją tak jakby jej własny ojciec, który też zginął parę lata temu i uczy ją podróżować przez czas i wpływać na wydarzenia.
A to, jest to odjechany, wygląda, jakby było animowane, tak jak
to jest tak robione właśnie. To jest robione takim ray tracingiem, to się nazywa, czy czymś innym?
Cel shadingiem.
Taki klimat. Na pewno jest to wyjątkowe, jeśli chodzi o to doświadczenie. To nadaje mu to taki senny charakter. Bardzo fajne doznanie, bardzo fajne doświadczenie.
Wygląda jak
fabularnie. Fabularnie ja spodziewałem się troszkę czegoś więcej, natomiast jeśli chodzi o wizualnie, no to jest to perełeczka.
Super. Wygląda fajnie, to mnie interesuje.
Zobaczyć, jest coś takiego niezobowiązującego, ale na pewno wyjątkowego. Wyszedł też drugi sezon Wielkiej.
O Elżbiecie Wielkiej.
Tak, Katarzynie Wielkiej, dokładnie. Jest trochę gorszy niż pierwszy sezon, trochę gdzieś tam odpływa, ale mimo to dosyć trzyma poziom. No serial jest ukradnięty jakby przez Nicolasa Holta, który gra cara Piotra.
O kurwa.
I gra niesamowicie, nie? Ten koleś jest po prostu zajebisty sam w sobie. A w tym serialu no, ma niesamowitą rolę, niesamowitą kreację jakby, więc polecam zobaczyć. Jest naprawdę fajna rzecz. No, szczególnie jeśli nie widzieliście też pierwszego sezonu, no to pierwszy sezon jest w ogóle perełeczką. My pamiętam, że łyknęliśmy jakoś jeden po drugim.
Kurde, musimy zobaczyć, bo Monika lubi filmy kostiumowe i...
To jest niesamowite, nie? Jeśli chodzi o kostiumowe doświadczenie, to jest niesamowite, bo ten klimat dworu czujesz niesamowicie. I jest zabawne przede wszystkim. Jest cała też jakby historyczna dokładność jest wpleciona w, jest jakby przeniesiona na dzisiejsze czasy trochę, więc jest to taki Omasz jakby, który pozostaje w tym wszystkim zabawny bardzo i entertaining, nie?
Dobra.
I co, z dwóch giereczek, dwie giereczki malutkie polecam. Jedna to jest Grime i Grime to jest taki platformowy Dark Soulsik. Mhm. Bardzo dobrze mi się w to grało, jest bardzo fajne. Jesteś taką materią, która próbuje wydostać się i absorbuje inne byty. Przez to zdobywa nowe umiejętności. Taka Metroidvania plus Dark Soulsy właśnie.
Dużo jest bardzo fajne, bardzo.
No, ale ta jest akurat bardzo fajna, jeśli chodzi o gameplay, o to powiedzmy, jak jest z jednej strony trudna, a z drugiej strony interesująca jakby, nie? Polecam. Naprawdę fajne doświadczenie, takie króciutkie, bardzo mi się bardzo dobrze w to grało, nie?
Nice.
Jednocześnie fabuła jest bardzo fajna też, nie? Ta historia cała jest bardzo fajna. No i jak dla mnie następna giereczka to Inskrypcja. Inskrypcja jest dla mnie bardzo wyjątkowa, bo to jest dla mnie najlepsza gra roku 2021.
No, ja słyszałem na podcastach o tej grze jako taki... No, wszyscy starają się raczej ostrożnie o niej mówić, tak jakby rozumiem, że jest w niej jakiegoś rodzaju mindfuck w pewnym momencie po prostu.
Nie, no ta gra jest po prostu doświadczeniem. Im mniej o niej powiem, tym lepiej. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że dla mnie ta gra jest naprawdę, przez to, że ona była tworzona w bardzo małym studiu, nawet nie wiem, czy tylko jedna osoba jej nie tworzyła, a jest niesamowicie dopracowana i jest całkowicie, jest innym doświadczeniem, niż do czego jesteś przyzwyczajony po prostu. I jest dla mnie tym, czym powinny być gry.
O.
W jakimś sensie.
Sztuką.
To jest dla mnie... Tak, to jest, znaczy nawet nie sztuką, to jest jakaś zabawa konceptem na wielu poziomach, więc to mówię, jak dla mnie najlepsza gra roku 2021, nie?
Nice. No, muszę znaleźć na nią chwilę, tak jak na Disco Elysium. Także dzięki za te polecanki. Zostawmy sobie na przyszły tydzień w takim razie drugiego Wiedźmina. Może powinniśmy następny podcast zacząć od gadania o drugim Wiedźminie, bo... Wiesz, jest to duża rzecz.
Tak. No ja mam duże rzeczy. Mamy to z takich zapowiedzi. Ja chcę powiedzieć o Dope Seeku i o Natural Selection. I z giereczek mamy Cyberpunka i God of War.
Ale to w przyszłym tygodniu, bo ja muszę na dzisiaj kończyć.
Także, ja rozumiem. Ale dziękuję ci za nagrywanko.
Tak jest. Także z Wrocławia i z Warszawy mówili Konrad Okoński.
Oraz Mateusz Żerkowski, Barabarabasz.
A, zapomniałem swojego intra. Trudno, to pa. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.